Dobry wieczór Państwu, a może powinienem zacząć tak bardziej z tym flegmatycznym nieco good evening, jak zawsze zaczynał się Alfred Hitchcock przedstawia przez te kilkadziesiąt lat w amerykańskiej telewizji. To jest prawdziwa przyjemność opowiadać Państwu dzisiaj o reżyserze, który jest przez wielu uznawany za najwybitniejszego w historii kina w ogóle. I o ile w ogóle tego typu podsumowania trudno traktować poważnie z racji różnorodności wymagań, jakie się przed filmem stawia i też różnych, powiedzmy, środków wyrazu, które się dostrzega, to jeśli już mamy robić takie rankingi, to ja bym bardzo sekundował temu, aby gdzieś Hitchcock znajdował się na pewno w czołówce, jeśli nie na pierwszym miejscu. Też na przykład warto przytoczyć tutaj opinię Andrew Serisa, który powiedział, że Hitchcock to jest jedyny reżyser, który połączył dwie takie odrębne tradycje w sposób idealny, a mianowicie tradycję Murnaua z jego tym ruchem scenicznym, z tradycją eisensteinowską, z montażem sceny. I to może będzie dobre wprowadzenie dla wielkości Hitchcocka, której zresztą przez długi czas mu odmawiano, która została dostrzeżona dopiero przez krytyków z tego kręgu Careers du Cinéma i przede wszystkim François Truffaut, który przeprowadził z nim wywiad Rzekę, do którego będziemy się jeszcze odwoływać. Tytuł dzisiejszego wykładu może budzić pewne zastanowienie, a mianowicie Hitchcock, klasyk filmu kryminalnego, bowiem zazwyczaj kojarzy się Hitchcocka raczej z thrillerem, ewentualnie z filmem szpiegowskim, tak? Natomiast taki typowy kryminał w rodzaju whodunit, czyli skupiający się na pytaniu, kto zabił, kto był sprawcą zbrodni, nie był nigdy jego konikiem. Natomiast tak naprawdę Hitchcock odnosił się, czy też Hitchcock podejmował się realizacji bardzo różnych gatunków w trakcie swojej bardzo długiej zresztą kariery. Dobrze tę sytuację jego twórczości oddaje chyba tytuł jednej z lektur, które są uwzględnione w sylabusie jako uzupełniające do tego wykładu, a więc Hitchcock, autor wśród gatunków, Krzysztof Alowski. On wybierał różne gatunki, realizował filmy w ramach różnych gatunków, ale zawsze odciskał na nich takie swoje piętno, które jest dosyć łatwo rozpoznawalne i już co prawda dwa tygodnie temu profesor Syska wspominał o różnych wątpliwościach, które budzą te kategorie i gatunku, i autora. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku Hitchcocka obie te kategorie są użyteczne jako pewne narzędzia, które pozwalają nam lepiej zrozumieć istotę jego twórczości. Niekoniecznie musimy się przy tym zajmować tym, czy coś takiego jak autor filmowy rzeczywiście istnieje. Ale jeśli już istnieje, to był nim Hitchcock, bo był nie tylko reżyserem stojącym za kamerą, ale był też prawdziwą osobistością medialną, gwiazdą, i to w czasach, w których gwiazdami byli tak naprawdę tylko aktorzy. Nie chodziło się raczej na reżyserów. Nawet producenci, którzy tak naprawdę odpowiadali za ostateczny kształt filmu, nie figurowali jako znaczący na plakatach. Hitchcock tam znajdował się od początku, był prawdziwą właśnie osobistością medialną, jego pojawienia się w różnych mediach, w telewizji, seria, o której już wspominałem, sygnowana jego nazwiskiem, stanowił markę i jeśli ktoś był autorem rozpoznawalnym w Hollywood, jeśli ktokolwiek był autorem w Hollywood, to był on. Dzisiejsi gwiazdorzy, powiedzmy, reżyserscy, czyli Spielberg na przykład, czy J.J. Abrams, takie celebrities za kamerą, nie mogą się równać z tym poziomem popularności, którym cieszył się w swoich dniach Hitchcock. Wracając do tego tematu, który tutaj mamy, bardziej pasowało będzie chyba takie ujęcie filmu kryminalnego w formie ogólnej, czyli zdefiniowany jako film, który zajmuje się przestępstwem bądź zbrodnią. I w takiej definicji mieści się właściwie prawie każdy film Hitchcocka, może poza musicalem na temat Straussa, Walce Wiedeńskie i powiedzmy Pan i Pani Smith też niekoniecznie będą się mieściły w takiej definicji. Natomiast prawie każdy inny film Hitchcocka będzie się odnosił do zbrodni bądź potencjalnej zbrodni, która niekoniecznie musi się wydarzyć, ale jakieś podejrzenie jej tam się pojawia. I w wywiadzie Rzece, który z Hitchcockiem przeprowadził François Truffaut, reżyser Rebeki swój lęk przed zbrodnią i jednocześnie związaną z nim głęboko fascynację tą zbrodnią wywodzi z dzieciństwa. Przywołuje taką anegdotę na temat przygody, która przydarzyła mu się na komisariacie w wieku 5 lat i urodzony 13 sierpnia 1899 roku w Londynie Hitchcock został wtedy zamknięty na kilka minut w celi, aby, jak stwierdził policjant, pokazać mu, co się robi niegrzecznym chłopczykom. Truffaut zapytał potem Hitchcocka, czy znalazł jakieś uzasadnienie dla tej decyzji, czy przewinił w jakiś sposób wobec ojca, że ten wywarł na nim tak okrutną karę. Otóż Hitchcock nie potrafił udzielić odpowiedzi na to pytanie. Uważał, że był bez winy i to traumatyczne przeżycie znajduje potem swoje odbicie w twórczości Hitchcocka, bo właśnie ktoś, jakiś zwyczajny człowiek, ktoś, kto nie przewinił, wrzucony w sytuację, w której zostaje postrzegany jako przestępca, jako szpieg czasami, to jest motyw, który będzie powracał i w 39 krokach, w Lokatorze, w Nieznajomych z pociągu, można by długo wymieniać. Wreszcie w Niewłaściwym człowieku to będzie główny motyw, wokół którego oparta będzie fabuła. Mały Alfred był chłopcem bardzo skrytym, samotnikiem, introwertykiem i wyznaje twórcy 400 batów, że nigdy nie miał żadnego kolegi, bawił się sam wymyślał swoje zabawy i tu warto zwrócić uwagę też na pokrewność czy pokrewieństwo takiej aktywności i potem już reżyserii. I wcześniej zamieszkał w jezuickiej szkole z internatem, gdzie również trzymał się na uboczu, nie brał udziału w grach zespołowych, a w towarzystwie zajmował się głównie obserwacją innych i to również widać tutaj jakby korzenie jego znakomitych zdolności oddawania emocji i tych sytuacji interpersonalnych naładowanych suspensem, mimo tego, iż dialog podpowiada jakieś inne rozwiązania. Wreszcie ta fizyczna odmienność, którą jego postura już od dzieciństwa wyglądała tak, jak w tym momencie, w którym go zapamiętaliśmy. Może jeszcze odrobinę przytuł na starość, ale od samego początku miał problemy ze swoim obrazem, z obrazem siebie u innych i ta fizyczna odmienność popychała go właśnie gdzieś na granicę grupy rówieśniczej i powodowała lęk, a więc pojawił się w tym momencie ten lęk zewnętrzny przed jakimś, przed ostracyzmem, ale też lęk wewnętrzny, lęk moralny. I to miał być taki strach przed tym, że właśnie został przypisany do zła. I co ciekawe, mimo że wychowywał się w szkole jezuickiej, to jego duchowość ukształtowała się bardziej w stylu jakiegoś takiego rygoryzmu moralnego w rodzaju jansenizmu niż na kształt duchowości ignacjańskiej. Sam Hitchcock potem mówił, że religia bywa mu obojętna, nie jest jej przeciwny, natomiast nie przejmuje się nią za bardzo, ale o tyle jest to ważne, że został ukształtowany przez religię na pewno. I to widać nie tylko w jego wypowiedziach, bo w pewnym momencie opowiadając o powstaniu Ogrodu Rozkoszy, mówi Trifo o swojej żonie Almie: nie byliśmy jeszcze małżeństwem, ale też nie żyliśmy w grzechu, byliśmy czyści. A więc wracają te tropy jeszcze z lat wczesnych, z wychowania w szkole jezuickiej, ale przede wszystkim widać to w jego filmach. Nie tylko samo miejsce akcji, tak jak w Zawrocie głowy, kiedy finał rozgrywa się w jezuickiej misji w Kalifornii, ale również na przykład w Wyznaje, gdzie cały motyw spowiedzi jest centralnym dla fabuły. Po ukończeniu kolegium świętego Ignacego, a następnie szkoły inżynierii i nawigacji, młody Alfred zatrudnił się w towarzystwie Henleya i tam szybko przeniósł się z działu technicznego, gdzie jego inżynierskie wykształcenie się mu przydawało, do działu rysunku, na co pozwolił mu kurs, który pobierał na uniwersytecie. W tym dziale zajmował się reklamą, rysował reklamy dla Henleya i w tym czasie też rozwijał swoje rozbudzone już w dzieciństwie zainteresowanie kinem. Czytał nie tylko prasę popularną, recenzję, ale też prasę branżową i w jednym z takich wydawnictw wyczytał, że amerykańska wytwórnia Famous Players Lasky Paramount otwiera w Anglii swoją siedzibę, swoją placówkę. Przyszły reżyser wybrał się tam z kilkoma pracami, które narysował, które były takimi ilustracjami do napisów, bo w tym okresie poza tym, że plansza, na której się pojawiały napisy, była, oczywiście zawierała czcionkę, tak, to pojawiały się tam też jeszcze rysunki, na przykład napis o tym, że bohater wiódł rozwiązłe życie, był ilustrowany świeczką palącą się z dwóch stron. Sam Hitchcock mówi potem, że wszystkie te rysunki były bardzo naiwne i dosłowne, ale w ten sposób właśnie, poprzez dział rysunku, dostał się do wytwórni Famous Players. Tam w czasie pracy nad kilkoma projektami poznał pierwszych scenarzystów amerykańskich, zebrał pierwsze doświadczenia w przemyśle filmowym, natomiast te filmy, które powstawały w brytyjskim oddziale Famous Players, nie były wystarczająco kasowe, aby tej amerykańskiej wytwórni opłacało się utrzymywać cały czas tę placówkę i w związku z tym zamknęli ten oddział, same studia podnajęli brytyjskim producentom. I w ten sposób Hitchcock trafił do Michaela Balcona, u którego pracował jako asystent reżysera przy kilku produkcjach. Natomiast wreszcie w roku 25 otrzymał możliwość wyreżyserowania samodzielnego filmu. I był to Ogród Rozkoszy, taka historia czworokątu, nawet nie trójkątu miłosnego, rozgrywająca się w tropikach. Koprodukcja angielsko-niemiecka, która odniosła sukces kasowy, również krytyczny, i też otworzyła jakby drogę do dalszej kariery Hitchcockowi. Zanim powstała Rebeka, a Hitchcock wraz z żoną i współpracownicą Joan Harrison, tutaj żonę widzimy zresztą zaraz za Hitchcockiem, Alma pomaga mu w realizacji Ogrodu Rozkoszy, i zawsze za nim stała. O tym też opowiada film z 2012 roku, taki biograficzny, który polecam na temat realizacji psychozy. Ale zanim właśnie przenieśli się za ocean, no to reżyser zdobył uznanie na starym kontynencie i nakręcił łącznie 23 obrazy, których no, wszystkich nie ma czasu, aby dzisiaj przedstawiać. Natomiast warto skupić się na kilku z nich, które wprowadzają elementy, które potem będą istotne dla twórczości Hitchcocka. Pierwszym z nich jest Lokator z 1926 roku. Jak mówi sam Hitchcock, był to pierwszy film hitchcockowski. Opowiada on historię właścicielki pensjonatu, która podejrzewa, że jeden z jej gości jest seryjnym mordercą, znanym jako Avenger, takim kimś w rodzaju Kuby Rozpruwacza. I właśnie tak naprawdę na koniec okazuje się, że on tym mordercą nie jest, głównie ze względu na odtwórcę głównej roli, którym był Ivory Novel, bardzo znany podówczas teatralny angielski aktor, i uznano, że publiczność nie będzie w stanie przyjąć jego jako złoczyńcy. Ten sam problem pojawi się potem z Cary Grantem w Podejrzeniu. A podobny motyw będzie się pojawiał kilka razy, przede wszystkim w Cieniu Wątpliwości. Następnie powstała Upadła cnota i tutaj po raz pierwszy pojawia się wątek zaborczej matki, sabotującej związek swojego syna, który potem na przykład chociażby w Psychozie czy w Ptakach będzie odgrywał bardzo ważną rolę, ale też jest pewna korespondencja pomiędzy Upadłą cnotą a Rebeką, tym filmem, który dzisiaj będzie wyświetlany, bo skupia się na historii dziewczyny z niższych sfer poślubiającej arystokratę. Na przełomie 28 i 29 Hitchcock realizuje swój pierwszy film dźwiękowy pod tytułem Szantaż, który opowiada o detektywie prowadzącym śledztwo w sprawie morderstwa, które, jak się okazuje, popełniła jego narzeczona. I po raz kolejny mamy te wątki, które pojawiają się i w Rebece, i w Urzeczonej, czyli cień podejrzenia padający na jedną z osób będących w związku, i druga z nich musi w tym momencie podjąć własne prywatne śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności morderstwa. Możecie Państwo kojarzyć kulminacyjną scenę z tego filmu, która rozgrywa się na dachu British Museum, i to jest też zapowiedź tego typu efektownych finałów, które potem będą kontynuowane chociażby w północy, północnym zachodzie i słynnej scenie na górze Rushmore. Nakręcony w 1934 roku, człowiek, który wiedział za dużo, był największym brytyjskim sukcesem Hitchcocka. Znalazł też duże uznanie za oceanem, co zresztą potem skutkowało remake'iem, który sam Hitchcock nakręcił 20 lat później z Jimmy Stewartem i Doris Day. Ta wersja z 1934 roku została już wyprodukowana przez Gaumont British, do którego przeszedł Balkon i za którym też podążył Hitchcock. Tutaj znowu Hitchcock podejmuje swój ulubiony motyw, czyli zwykłego człowieka wrzuconego w niezwykłe okoliczności. Tutaj tym everymanem jest turysta angielski, który wraz z żoną i z córeczką zwiedza Szwajcarię. Tam przypadkowo zostaje świadkiem śmierci francuskiego szpiega, który jeszcze przed wydaniem ostatniego tchnienia jest w stanie przekazać małżeństwu Lorenzów tajne informacje. W konsekwencji grupa zabójców, dowodzona przez postać graną przez Petera Lorre, zaczyna ich ścigać. To jest też ważne zresztą, że pojawia się po raz pierwszy taki motyw czarującego, złego charakteru, czarnego charakteru. Właśnie będzie często też u Hitchcocka powracać, że główny łotr tak naprawdę jest bardzo czarującym człowiekiem, ma w sobie dużo wdzięku i nie są to zazwyczaj postacie w rodzaju właśnie samego zła. Łatwo je lubić, jeśli nie ze względu na tego typu czar osobisty, to na dokładność w dokonywaniu zbrodni, tak jak postać Antonego Perkinsa w Psychozie. Wreszcie to dramatyczne, prywatne śledztwo Lorenzów przywodzi ich z powrotem do Anglii, gdzie w Albert Hall w takiej kulminacyjnej scenie ratują życie ambasadora, a następnie zostaje uratowana również ich córeczka. Tym filmem Hitchcock daje się poznać jako specjalista od filmów szpiegowskich, co potem kontynuuje, wracając do tego gatunku, już bezpośrednio po tym filmie zrealizował 39 kroków, jeden z ważniejszych również filmów w jego karierze, przynajmniej tej brytyjskiej części. Po raz kolejny mamy historię niesłusznie oskarżonego człowieka, a w Starszej Pani, Starsza Pani znika, szpiedzy również się pojawiają i tym razem to już jest cały pociąg szpiegów. Mamy tu zresztą ten charakterystyczny humor hitchcockowski, który zazwyczaj jest kontrapunktem dla suspensu. Tutaj też nie brakuje napięcia, ale jest to powiedzmy bardziej thriller komediowy czy komedia z elementami thrilleru niż taki klasyczny film szpiegowski. I wreszcie docieramy do ostatniego filmu Hitchcocka w tym okresie brytyjskim, Jamaica Inn, który u nas był znany pod nazwą Oberża na Pustkowiu albo też Oberża Jamajka. W czasie jego produkcji, to jest 1938 rok, Hitchcock miał już podpisany kontrakt z Davidem O. Selznickiem na nakręcenie filmu w Hollywood. Natomiast on obowiązywał dopiero od kwietnia następnego roku, tego 1939, zatem został jeszcze czas, żeby zrealizować swój ostatni film po tej stronie oceanu. Pod wieloma względami to jest preludium dla Rebeki. Po pierwsze, ten film jest oparty na kanwie powieści Daphne du Maurier, która również napisała Rebekę, którą zaadaptował Hitchcock i która napisała też krótkie opowiadanie Ptaki, do którego znowu wrócił, czyli to była pierwsza z adaptacji powieści du Maurier, którą wykonał Hitchcock. Po drugie, akcja rozgrywa się w Cornwallie, a więc mamy to samo miejsce akcji. A po trzecie wreszcie, jest to rodzaj opowieści gotyckiej, takiej pełnej atmosfery niesamowitości i grozy, nakręconej w zabytkowej scenerii zresztą. Mimo sukcesu komercyjnego Hitchcock nie był zadowolony z tego filmu, ale wtedy się jeszcze nie spodziewał, że będzie miał okazję naprawić swoje błędy, które popełnił w tym filmie. Jak już wspominałem, Hitchcock w 1938 podpisał umowę z Davidem O. Selznickiem. On był wówczas takim królem Hollywood tak naprawdę. Pracował wcześniej w RKO jako szef produkcji, natomiast opuścił to studio w 1935 i wyprodukował kilka znakomicie przyjętych przez publiczność filmów. Znalazł też taką niszę dla siebie, którą były tak zwane filmy kobiece. Przykładem tego będzie adaptacja Anny Kareniny, ale przede wszystkim Przeminęło z wiatrem z 1939, najbardziej kasowy film wszechczasów, jeśli uwzględnimy inflację, chociaż z tymi obliczeniami też bywają problemy. Widzieliście Państwo już zresztą ten film. I po adaptacji powieści Margaret Mitchell Selznick porwał się na kolejne wielkie przedsięwzięcie, mianowicie miał to być film o katastrofie Titanica. I to właśnie ten projekt miał zrealizować sprowadzony z Anglii Hitchcock. Ostatecznie wobec zapewne trudności produkcyjnych, jakie by sprawił taki projekt, Selznick stwierdził, że powróci do wypracowanego już wcześniej schematu i kupił prawa do powieści Daphne du Maurier i w ten sposób zlecił ten projekt Hitchcockowi i tak zaczęła się historia Rebeki. Można na marginesie dodać, że chyba James Cameron powinien się cieszyć, że jednak Selznick zmienił zdanie, no bo ciężko było konkurować z Titanikiem Hitchcocka. Użyłem sformułowania, że Selznick zlecił to wykonanie i to nie do końca może jest precyzyjne słowo, bo jak Państwo wiedzą, w Ameryce producent jest stanowiskiem kreatywnym, nie tylko zajmuje się sprawami ekonomicznymi. Często ma większy wpływ na ostateczny kształt filmu niż reżyser, co w Europie nie było wtedy do pomyślenia, nadal zazwyczaj nie jest. I w przypadku Selznicka, który był jeszcze właścicielem studia, nie tylko jakimś studio egzekiem, ale właścicielem całego studia, jakby skala kontroli nad filmem była bardzo duża. I w tym momencie spotkały się dwa bardzo silne charaktery, dwóch wielkich ludzi, Selznick i Hitchcock, i starły się też dwie różne wizje na to, jak Rebeka powinna wyglądać. W konsekwencji Rebeka nie jest filmem hitchcockowskim w warstwie fabularnej. Tutaj Selznick był już przekonany sukcesem ogromnym Przeminęło z wiatrem, które było wierną adaptacją i uważał, że film nakręcony na podstawie książki powinien podążać w każdym aspekcie za oryginałem. Hitchcock gardził takim podejściem. Powiedział zresztą Truffaut w tym kontekście taką anegdotę o kozach, które jedzą taśmę filmową i kiedy już kończyły ją jeść, jedna mówi do drugiej, tam, książka była lepsza. No i właśnie ten rodzaj postawy wobec dzieła filmowego wywoływał odrazę w Hitchcocku. On uważał, że książka może być podstawą. Zazwyczaj brał z niej główny wątek, a potem całkowicie zmieniał przebieg wydarzeń. Zresztą stwierdził, że czyta książki tylko raz. Kiedy zdecyduje się kupić do nich prawa, nie zagląda do nich już po raz kolejny przed pisaniem scenariusza, tylko opowiada je na swój sposób. W przypadku Rebeki nie mógł tak zrobić. Selznick trzymał rękę mocno na pulsie i nadzorował produkcję. A więc mamy właśnie do czynienia z hitchcockowską adaptacją książki, która podąża nie tylko za duchem tej książki, ale i za jej literą, żeby można by tak powiedzieć. Wpływy Hitchcocka są jednak w tym filmie również widoczne. Nie w samej warstwie literackiej, ale raczej w języku filmu i w celach, w zadaniach, które stawia przed kolejnymi scenami reżyser. I wydaje mi się, że mówiłem już trochę o tym szczególnym dotknięciu hitchcockowskim, o jego piętnie, które odciska na filmach. I chciałbym to teraz zilustrować takim fragmentem, który pochodzi ze wspomnianego już przeze mnie filmu wyreżyserowanego przez Sasha Gervaisiego pod tytułem po prostu Hitchcock i który myślę, że dobrze zademonstruje właśnie sposób, w jaki Hitchcock czy raczej cele, jakie Hitchcock stawiał przed filmem. Mamy suspens. Fragment, który Państwo widzieli, oczywiście pokazuje scenę premiery Psychozy i reakcję widzów na słynną scenę pod prysznicem. I to dyrygowanie orkiestrą przerażonych głosów znakomicie podsumowuje tą hitchcockowską wizję kina i zadań, które przed kinem stawiał Anglik, które uważał, że kino powinno realizować. Po pierwsze zatem byłoby to takie stwierdzenie, że film robi się dla publiczności w każdej scenie trzeba myśleć o niej i o tym, żeby była ona niezbędna z punktu widzenia publiczności. Warto tu zresztą przytoczyć dwa jego cytaty na temat istoty kina czy jego kina. Niektóre filmy są kawałkami życia, moje są kawałkami tortu. I drugi dramat to życie, z którego usunięto chwilę nudy. I oczywiście Hitchcock, jak każdy wielki reżyser, ma swoje tematy przewodnie, swoje motywy, do których ciągle wraca, więc można powiedzieć, że jego twórczość jest też w pewnym sensie rodzajem ekspresji i wyraża siebie poprzez swoje filmy, natomiast nigdy nie stawia siebie nad piedestale. Zawsze na pierwszym miejscu jest publiczność i robi swoje filmy z myślą o niej, a nie z myślą o komunikowaniu swoich traum. On je komunikuje, on mówi, on wykorzystuje też być może to kino w jakiś sposób terapeutyczny, ale robi to tak, aby wciągnąć w swoją perspektywę widza. Powtórę, dla niego materią filmu są emocje. Powiedział, że zadaniem reżysera jest wypełnić prostokąt ekranu emocjami. I to ewidentnie udaje się w Rebece. Film ten opowiada historię dziewczyny z niższych sfer, która spędza wakacje w Monte Carlo i tam poznaje i poślubia bardzo szybko kornwalijskiego arystokratę Maxima de Wintera. Razem z nim wraca do Anglii, do Kornwalii, do posiadłości de Winterów, która nazywa się Manderley. I na miejscu ta protagonistka, odgrywana przez Joan Fontaine, spotyka panią Danvers, taką służącą, która uwielbiała Rebekę tytułową, czyli pierwszą żonę De Wintera, tragicznie zmarłą, jak się wydaje, na początku popełniła samobójstwo, ale bardzo szybko dowiadujemy się, że te okoliczności śmierci są przynajmniej podejrzane i że w cieniu tego podejrzenia znajduje się sam Maxim De Winter, mąż postaci odgrywanej przez Joan. Mówię tak dlatego, że ona nie ma tak naprawdę imienia. Nie wiem, czy jeśli zwrócicie Państwo na to uwagę, nikt do niej się nie zwraca przez cały film po imieniu. To też ułatwia widzom identyfikację z tą postacią, ale przede wszystkim podkreśla brak tożsamości czy poszukiwanie tożsamości, które jest jednym z ważnych motywów tego filmu. Pierwszy film Hitchcocka Za oceanem jest mimo wszystko jeszcze bardzo angielski. Zarówno obsada, jak i część ekipy, chociaż tutaj już jeśli chodzi o ekipę, to głównie byli Amerykanie, również znajdują się wśród niej Brytyjczycy, pochodzi z Anglii. Akcja sama toczy się wśród angielskich arystokratów, ale też możemy zobaczyć taki ambiwalentny stosunek Hitchcocka do Amerykanów w postaci pani Van Hopper, która pojawia się w pierwszym akcie, tym rozgrywającym się jeszcze w Monte Carlo. Jest ona Amerykanką z Palm Beach i z Nowego Jorku, bo ma dwie posiadłości, tak wynika z jej jakby w zasadzie przechwałek. I jest ona podsumowaniem wszystkiego tego, czym Brytyjczycy mogliby się brzydzić w Amerykanach, tak? A więc pani Van Hopper mówi za szybko, zbyt głośno. Od razu po poznaniu De Wintera próbuje udawać taką głęboką zażyłość. Ma się za wszechwiedzącą i z takim noworyszowskim poczuciem uprzywilejowania. Zajmuje się wszystkimi wokół. Uważa, że że powinna mieć decydujące zdanie w każdej sprawie. No i chyba można dostrzec tutaj taki nawet niezbyt subtelny przytyk w stronę Selznika. Więc można powiedzieć, że ta pani Van Hopper jest najbardziej amerykańskim elementem tego filmu, chociaż Hitchcock też w rozmowie z Truffaut podkreśla, że pewną wartością, którą realizowanie tego filmu w Ameryce, a nie w Anglii dało, to był fakt, że ta posiadłość Manderley wydaje się być jakby zupełnie wyjęta z porządku geograficznego, do niej nie prowadzą żadne drogi, nie wiemy, gdzie tak naprawdę topograficznie się znajduje, przez to okazuje się być takim trochę bajkowym miejscem, bo też tak jakby daje się sugerować Hitchcock w ten sposób, Anglicy byli postrzegani, czy Anglia sama jako miejsce gdzieś tam za oceanem było postrzegane przez Amerykanów, przez jego odbiorców. Wreszcie właściwa intryga zaczyna się w drugim akcie, kiedy ci bohaterowie przenoszą się właśnie do Manderley. I tutaj może słabo to widać, to jest, mamy przynajmniej kontur tej posiadłości. Ona jest właśnie w takim gotyckim stylu, przerażającym, rozległym, starym domem. I w zasadzie jest też jednym z bohaterów. To jest pierwsza taka sytuacja w karierze Hitchcocka, kiedy dom staje się bohaterem. Potem będziemy mieli z tym do czynienia na przykład w Psychozie z motelem Batesów. Manderley jest pewnym narzędziem w ręku angielskiego reżysera. Pomaga wywrzeć na widzach emocje, o których mówiliśmy. Te właśnie typowo filmowe środki, a więc oświetlenie, przede wszystkim strona wizualna, którą on zawsze podkreślał, deprecjonując jednocześnie literacką stronę filmu, pomaga osiągnąć ten nastrój grozy, wywoływać w widzach uczucie zaniepokojenia. Też trochę wzniosłości, tak? Jest to takie pojęcie przez Edmunda Burke'a zdefiniowane jako ufundowane na konflikcie pomiędzy tym, co znajome, czyli heimlich, i nieznajome, unheimlich, z niemieckiego. I w tym momencie, czy w sytuacji, w której znajdują się bohaterowie, w tym domu Manderley, znajomym jest oczywiście ta cała sfera codzienności, którą główna bohaterka spędza z Maksimem. Wtedy mamy te elementy codziennego, normalnego, znanego życia. Z drugiej strony mamy właśnie to, co nieznane, jakiś element grozy, niesamowitości, i tutaj bardzo się przydaje właśnie praca scenografii, praca oświetlenia, praca tych środków czysto filmowych. Wspominałem, że Rebeka wpisuje się w portfolio Selznicka jako kino kobiece, ale to też nie jest zupełnie obcy dla Hitchcocka teren. Kobiety już od początku odgrywały w jego filmach bardzo ważną rolę. Dość powiedzieć, że w pierwszej, tej angielskiej wersji Człowieka, który wiedział za dużo, cała finalna sekwencja rozgrywająca się w Albert Hall i potem jeszcze ratowanie córki rozgrywa się bez udziału tej głównej postaci męskiej. Zostaje tylko żona, pani Lawrence. Potem już z Jimmy Stewartem tego się nie dało zrobić w Ameryce w remake'u. Ale tutaj w przypadku tej bohaterki odgrywanej przez Joan Fontaine może taka feministyczna interpretacja Państwa nieco zdziwić, bo wydaje się ona być taką bohaterką, która stoi przeciwko wszystkim, wszystkiemu temu, co kojarzymy z feminizmem. Jest zupełnie bez reszty zapatrzona w męża, jest nad wyraz uczuciowa, jest histeryczką w takim właśnie w freudowskim obrazie kobiety, wpisuje się bardzo dobrze, jest gdzieś zawieszona pomiędzy histerią i ekstazą. I w zasadzie można powiedzieć, że na pewno nie skojarzylibyśmy jej z krytyką feministyczną. Natomiast trzeba podkreślić, że siłą sprawczą w tym filmie w ogóle są kobiety. Poza tą główną bohaterką mamy nieżyjącą, ale cały czas wywierającą swój wpływ na mieszkańcach Manderley tytułową Rebekę i panią De Winters, tutaj na slajdzie widoczną i prześladującą główną bohaterkę. Jest tam zresztą tak lekko zasugerowany motyw homoseksualny. To się będzie potem pojawiało o wiele odważniej już na przykład w Sznurze, ale też powiedzmy, że ta postać homoseksualistki nie jest zbyt pozytywnie tutaj przedstawiona. Wraz z rozwojem fabuły też warto podkreślić, że główna bohaterka staje się coraz bardziej czynna. Przestaje być jedynie przedmiotem akcji, ale może nie będę zdradzał zbyt wiele z tej fabuły i dalszego jej rozwoju. Mary Ann Don stwierdza, że ten film pozornie jest rzeczywiście nakręcony z perspektywy kobiecej, natomiast ostatecznie kobiety stają się jedynie spektaklem, nie tylko dla widzów, którzy są kolejnym bohaterem filmu, uczestniczącym niejako za pośrednictwem kamery w akcji, ale też przede wszystkim dla reżysera. I o ile wydaje mi się, że w całości wywodu Don trochę za mało zwraca uwagę na to, kto właśnie jest siłą sprawczą w tym filmie, że to jednak są zawsze kobiety. Dla mężczyzn zostaje tylko porządek symboliczny, w którym oni rządzą, ale tak naprawdę wszystkie ważne wydarzenia dzieją się z inspiracji kobiet. To trzeba przyznać rację badaczce w tym, że rzeczywiście Fontaine staje się spektaklem i dla widzów, i dla reżysera. I tutaj dochodzimy do tych słynnych hitchcockowskich blondynek, tak? Zresztą to jest ciekawa sprawa w ogóle z określeniem hitchcockowski. Nie wiem, ile jest tych różnych motywów, które się określa tym przymiotnikiem. Mamy hitchcockowskie schody, hitchcockowski film, hitchcockowskie blondynki i tak dalej, i tak dalej. Poza Fontaine tymi innymi wielkimi gwiazdami, które stały się muzami dla Hitchcocka, były między innymi Ingrid Bergman, którą zobaczycie Państwo w Urzeczonej, ale też potem Grace Kelly, Kim Nowak, Eva Marisson, Janet Leigh czy Tippi Hedren. I z Tippi Hedren wiąże się zresztą taka dosyć nieprzyjemna historia. Ona uważa, że kiedy odrzuciła awanse Hitchcocka, ten zrujnował jej zupełnie karierę, ponieważ miał jeszcze kontrakt na kilka filmów z nią i nie pozwalał jej występować w żadnych innych filmach, kiedy ona wybrała zamiast niego rodzinę. I o tym też powstał 2 lata temu film nakręcony przez, czy wyprodukowany przez HBO, rzucający takie, czy pokazujący tą ciemniejszą stronę Hitchcocka, trochę zresztą demonizujący reżysera. Inne gwiazdy, które z nim współpracowały, mówiły, że no, aż takim strasznym człowiekiem on nie był, jak został przedstawiony w The Girl z 2012 roku, ale to jest też wątek, o którym warto pamiętać, kiedy zachwycamy się właśnie tą główną magnetyczną, hitchcockowską blondynką. On zresztą nigdy nie ukrywał, że te postaci są przede wszystkim obiektami seksualnymi dla niego. Uważał zresztą, że taki rodzaj postaci i taki rodzaj kobiety, platynowa blondynka, która jest na zewnątrz zimna, ale tak naprawdę to ona staje się jakąś lwicą w łóżku w odróżnieniu od, w mniemaniu Hitchcocka, tych kobiet przeseksualizowanych w rodzaju Marilyn Monroe na przykład. Wreszcie trzeba wspomnieć o nawiązaniach do psychoanalizy i o psychoanalitycznych interpretacjach samego filmu. Zwraca się uwagę, że w Rebece mamy do czynienia z przedstawieniem efektów nieprzepracowanego kompleksu Elektry. No, mamy bohaterkę, która rzeczywiście poślubia starszego mężczyznę, zastępuje w jego życiu starszą kobietę. On zresztą ją też cały czas traktuje protekcjonalnie. W pewnym momencie mówi nawet, że ma nadzieję, że nigdy nie dorośnie. Więc te elementy odwołujące się do kompleksu Elektry są tutaj dosyć łatwo dostrzegalne, ale mamy też inne, takie bardziej symboliczne nawiązania do psychoanalizy. Jest scena, w której główna bohaterka schodzi po schodach i zstępuje z tej warstwy ego do jakby poziomu id, wcielając się niejako w Rebekę, co wywołuje bardzo negatywne skutki zresztą. Rebeka okazała się sukcesem zarówno komercyjnym, jak i krytycznym. Nominowana była do Oscara w 11 kategoriach, w 2 wygrała, w tym za najlepszy film, i to jest jedyny film Hitchcocka, który otrzymał tę statuetkę. Odebrana została oczywiście przez Selznicka, no bo w tym amerykańskim systemie to producent jest odpowiedzialny za nagrodę za najlepszy film. No, trzeba też przyznać, że prawdopodobnie lepiej trafiał w gusta Akademii Filmowej Selznick, skoro ten jego wpływ zapewne zadecydował o wyróżnieniu. I od tego momentu Selznick, który już po raz drugi z rzędu wygrał tą nagrodę za najlepszy film, bo przypomnijmy, że w 1939 to było Przeminęło z wiatrem, już taki syty tego sukcesu Selznick stwierdził, że odpocznie na trochę od kina. I w tym momencie, mimo że miał, czy w tym momencie właśnie miał jeszcze kontrakty podpisane na kilka filmów ze swoimi gwiazdami, zarówno aktorskimi, jak i reżyserskimi, wśród nich Hitchcockiem. I w tym momencie zaczął się proceder pożyczania Hitchcocka do różnych innych studiów, na czym zresztą Selznick bardzo dobrze zarabiał, bo Hitchcock miał dość niewielki kontrakt. Te inne studia płaciły mu więcej pieniędzy, a całą nadwyżkę zbierał Selznick. I tak powstał dla Waltera Wagnera Zagraniczny korespondent, potem dwa filmy dla RKO, Pan i Pani Smith i Podejrzenie, dwa dla Universalu, Sabotaż i Łódź ratunkowa i wreszcie jeden dla Foxa, W cieniu podejrzenia. I nad tym jednym tylko warto się chyba zatrzymać przed przejściem do Urzeczonej, bo tutaj znowu mamy motyw postaci podejrzanej o morderstwo i napięcie, które jest tworzone wokół wątpliwości co do jej winy. I ten tak często wspominany motyw wraca wreszcie w Urzeczonej, nakręconej w 1945 roku, ponownie pod auspicjami Selznicka. To był drugi film Hitchcocka i Selznicka. Potem jeszcze zrealizowali Osławioną, który był chyba najlepszym filmem, który wynikł z tej kolaboracji, ale głównie dlatego, że Selznick na początku zdjęć zrezygnował z opieki kreatywnej i oddał pole Hitchcockowi, aby samemu skupić się na swoim projekcie westernowym. Ten film jest oparty luźno na powieści Frances Bearin i opowiada historię młodej psychoanalityk, dr Constance Peterson, granej przez Ingrid Bergman, która zakochuje się w mężczyźnie podającym się za doktora Edwardsa, nowego przełożonego dr Peterson. Szybko okazuje się, że tak naprawdę ten mężczyzna, grany przez Gregorego Pecka, nie jest tym, za kogo się podaje, jest tak, cierpi na amnezję i przyjął jedynie tożsamość doktora Edwardsa. Sam doktor Edwards zaginął i są podejrzenia, że został zamordowany i głównym podejrzanym znowu zostaje jeden z bohaterów filmu, czyli właśnie JB, bo tak będzie się od tego momentu tytułował Peck. Peterson jest przekonana, że jej ukochany nie jest winny i postanawia tego dowieść głównie za pomocą psychoanalizy, za pomocą której ma dotrzeć do głęboko skrywanych wspomnień, przede wszystkim tych na temat tego, co się stało z doktorem Edwardsem, tym prawdziwym doktorem Edwardsem. I ponownie musiały się zetrzeć dwie wizje na temat tego, jak ma wyglądać ten film. Selznick bardzo złagodził pierwotną wersję scenariusza, która była znacznie bardziej mroczna niż to, co Państwo dzisiaj obejrzycie, i też nastawał już nie na wierne adaptowanie powieści, natomiast na wierne ukazanie procesu psychoanalizy, która dla samego Hitchcocka, mimo że często się odwoływał do jakichś psychoanalitycznych momentów, była raczej MacGuffinem. I tutaj winny jestem słowo wyjaśnienia, czym ten MacGuffin jest, a to jest kluczowe pojęcie też dla Hitchcocka. I jego naturę dobrze wyjaśnia ta przytoczona anegdota. Można sobie wyobrazić taką oto rozmowę dwóch mężczyzn w pociągu. Pierwszy pyta: co to za pakunek umieścił pan na półce? Drugi na to: to MacGuffin. Pierwszy: a co to jest MacGuffin? Drugi: jest to aparat do łapania lwów w górach Adirondack. Pierwszy: ale w Adirondack nie ma lwów. Drugi: w takim razie to nie jest MacGuffin. Oto rozmowa, która uświadomi panu, że MacGuffin to nicość, pustka. Jest więc MacGuffin takim pretekstem, który jest ważny dla bohaterów, ale który nie jest ważny dla samej publiczności. On popycha akcję do przodu, ale w zasadzie można byłoby go wymienić na jakiś inny element. I dobrym przykładem takiego MacGuffina będzie Święty Graal w opowieściach arturiańskich, Jedyny Pierścień we Władcy Pierścieni, czy najzwyklejsza walizka z pieniędzmi w takich filmach rodzaju heist movie, czy jakieś dzieło sztuki. One są tak naprawdę wymienialne. Możemy zamienić w Vinci Machulskiego damę z łasiczką na jakikolwiek inny cenny obraz. Możemy zamienić u Jacksona w adaptacji Tolkiena pierścień jedyny na pelerynę niewidkę, która daje jednocześnie jakąś wielką moc. Z punktu widzenia widzów nie będzie miało to żadnego znaczenia. Natomiast jest to taki pretekst, który pozwala właśnie posuwać akcję do przodu. Badacz Hitchcocka Donald Spoto zaznacza w swojej pracy, że właśnie ten cały aparat psychologiczny związany z psychoanalizą jest w zasadzie dla Hitchcocka takim MacGuffinem, ponieważ pozwala te sesje pozwalają posuwać akcję do przodu, ponieważ dzięki temu urządzeniu, jakim jest psychoanaliza, bo tak właśnie w rodzaju urządzenia, narzędzia Hitchcock ją traktuje, pozwala to uzasadnić kolejne akcje bohaterów i wreszcie rozwiązanie całego problemu. I jeśli MacGuffin ma być wymienialny na coś innego, to w tym przypadku jedyny problem jest taki, że może nie będzie nieskończonej ilości rozwiązań, które można by podstawić pod psychoanalizę. W tym przypadku można by tutaj podstawić na przykład schemat podróży z teorii Josepha Campbella na temat mitów. Dlatego jest też tutaj postawiony znak zapytania przy tym haśle psychoanaliza jako MacGuffin, ponieważ ma ona jeszcze tutaj pewien sens metaforyczny. I dla bohatera granego przez Pecka to jest takie narzędzie, które pozwala odkryć swoją prawdziwą naturę, zdjąć z siebie klątwę, która została rzucona przez złego czarnoksiężnika w takim schemacie baśni. Po raz kolejny mamy tutaj do czynienia, podobnie jak w Rebece, właśnie ze schematem baśniowym, też z odrealnionym miejscem. Na początku szpital psychiatryczny, w którym pracują i spotykają się bohaterowie, jest też rodzajem takiego miejsca znajdującego się poza czasem. Potem też siedziba doktora Brulowa może być w ten sposób interpretowana. To jest też miejsce, do którego wstępują bohaterowie, aby spotkać się samymi z sobą, aby odkryć tę prawdę o sobie. Więc nie jest to taki klasyczny MacGuffin, natomiast na pewno Hitchcock nie traktował psychoanalizy do tego stopnia poważnie jak Selznick, który chciał właśnie pokazać cały proces terapii. Dla Hitchcocka to było narzędzie do posuwania akcji do przodu, narzędzie przydatne, do którego wracał wielokrotnie. Natomiast niekoniecznie w takim stopniu właśnie poważnie traktowane jak przez Selznicka. I schemat bajki, mimo że jest tutaj tak dosyć wiernie zrealizowany, to zostają odwrócone klasyczne role, czyli tym razem to nie książę ratuje księżniczkę, tylko właśnie księżniczka ratuje księcia. Ingrid Bergman przejmuje na siebie kluczową rolę, przejmuje na siebie najważniejsze obowiązki. Wszyscy bohaterowie, męscy w zasadzie, są tutaj bardzo słabi. Peck co chwilę mdleje, musi być, trzeba się nim zajmować, trzeba go prowadzić. Jest niestabilny emocjonalnie, niestabilny pod względem właśnie psychologicznym, ale mamy też doktora Fleurot, który bardzo nieudolnie próbuje uwodzić postać graną przez Bergman na początku filmu. Pewnym wyjątkiem może być postać doktora Brulowa. Natomiast trzeba tutaj zaznaczyć, że ani on, ani jeszcze jedna silna postać męska, której może nie będę Państwu zdradzał, nie są do końca obrazami prawdziwych ludzi, tylko bardziej figurami ojca. Z jednej strony tego dobrotliwego ojca, z którym trzeba się pogodzić i właśnie to dokonuje się w gabinecie doktora Brulowa, do której Bergman i Peck uciekają. I z drugiej strony tego ojca niszczycielskiego, nieobecnego i edypalnego. I dlatego też znajdują się takie dwie mocniejsze postaci. Natomiast ta cała reszta, ta galeria mężczyzn, mamy też taką postać pijanego człowieka z Pittsburgha, który ponownie próbuje uwodzić Bergman, tym razem w hotelu w Nowym Jorku. To są wszystko mężczyźni zrujnowani przez życie. I to nie jest też zupełnie wyjątkowe w tamtych latach. To jest rok 45, kiedy film wchodzi na ekrany. Stany doświadczyły już, czy bardziej obywatele Stanów Zjednoczonych doświadczyły już piekła II wojny światowej. Wracają z frontu żołnierze. To kobiety przejmują na siebie większość obowiązków. W innych filmach tego okresu również znajdziemy tego rodzaju portret osobowości męskiej, zbudowanej na traumie, zbudowanej na braku i na rozterkach, które tutaj są w jakiś sposób zażegnane dzięki procesowi psychoanalizy. Wreszcie warto zwrócić uwagę na sekwencję snu, która tutaj została zaprojektowana przez Salvadora Dalego. W oryginalnej wersji zajmowała ona 20 minut i jak twierdzi Ingrid Bergman, była sama w sobie prawdziwym dziełem sztuki. Niestety ktoś z pokoju montażowego przedostał się do Selznika i wspomniał mu o tym, że w zasadzie ta sekwencja jest zupełnie bezsensowna. Skrócono to do kilku scen, natomiast cały czas zachwyca ona pod względem wizualnym, ale też pozwala po raz kolejny. Nie ma tutaj efektów, które byłyby zupełnie skierowane same na siebie. Tak? Również ta efektowna sekwencja snu pozwala nam dotrzeć do tych najgłębiej skrywanych problemów naszego bohatera JB. I w tym momencie też dociera, czy dochodzi do tego kolejny aspekt zmuszenia do patrzenia. Tak można by ująć ten motyw. To jest trochę autotematyczne kino, które osiągnie swoje apogeum w oknie na podwórze. Motyw widza, który musi patrzeć na ekran nawet wtedy, kiedy dzieje się tam coś strasznego. I w sekwencji, w której Peck i Bergman zjeżdżają na nartach i docierają do końca klifu, proszę zwrócić uwagę na to, że właśnie obraz, wizja, przymus patrzenia jest tym, na czym skupia się Hitchcock. I to będzie właśnie rozwinięte potem również w oknie na podwórze. Mamy wreszcie, nawet w tej historii, która opiera się głównie na terapii i tak naprawdę jeśli wyizolować elementy kryminalne, to nie znajdzie się ich tak dużo, mamy mimo wszystko cały czas napięcie. Ono jest podtrzymywane właśnie poprzez suspense, tak jak go Hitchcock rozumiał i dobrą ilustracją tego, czym suspense jest właśnie scena, z której mamy tutaj dwa kadry na tym slajdzie. Z jednej strony mamy policjantów, którzy dostają zdjęcie dr Peterson, które zostało rozesłane przez, przez policję do innych oddziałów, aby ją zidentyfikować, gdyż ona, jak podejrzewają organy ścigania, może być w zmowie z podejrzanym o morderstwo. A z drugiej mamy rozmowę Pekka z Bergman, w której mówią o uczuciach, wyznają sobie miłość. Pek podziwia odwagę dr Constance. I w tym samym momencie mamy właśnie przebitki na to, co się dzieje w pokoju policji, na posterunku. I w tym momencie dialog, który jest banalny, który na pewno nie powinien wzbudzać żadnego napięcia, scena, która pozornie przekazuje nam jedynie tyle, iż właśnie nasi główni bohaterowie są w sobie zakochani, jest naładowana napięciem z powodu poprzedzającej i następującej po nich sceny, w której widzimy już, że policjanci dostrzegli, iż spotkali postać odgrywaną przez Bergman wcześniej, już wiedzą, gdzie ona się znajduje. Wiemy jako widzowie, że niedługo prawdopodobnie pojmą naszych bohaterów. I to jest też zasadnicze dla podtrzymania suspensu, abyśmy jako widzowie mieli więcej informacji niż same postaci. Wreszcie mamy też tutaj do czynienia z czymś, co Hitchcock nazywa czystym kinem, a więc to, o czym już mówiłem, środkami filmowymi użytymi do prowadzenia narracji miast środków literackich. Hitchcock był dosyć rozczarowany tym, co się stało z kinem w momencie, w którym wszedł do niego dźwięk. Jak wielu reżyserów, którzy pracowali również w kinie niemym, zauważył, że w zasadzie realizuje się niejako spektakle z dźwiękiem, przenosi się teatr do kina, jednocześnie grzebiąc cały arsenał środków ekspresji, który pojawił się w czasie rozwoju kina niemego. I Hitchcock zawsze uważał, że dialog może pomagać, ale zazwyczaj jest używany w ten sposób, aby kontrapunktował to, co widzimy na ekranie. Często jakaś błaha rozmowa jest skontrastowana z tym, w jaki sposób ludzie na siebie reagują, nasi bohaterowie na siebie reagują. Często też dialog wyraża zupełnie co innego, niż się w scenie dzieje. I motywacje tych postaci możemy poznać dzięki na przykład ruchom kamery, które zwracają nam uwagę na to, na co patrzy w danym momencie postać. I aby zademonstrować jeszcze taki już chyba najczystszy przykład tego czystego kina, zapraszam jeszcze na fragment z okna na podwórze, w którym zostało to dobrze pokazane. Jest to fragment z samego początku filmu. Mamy tutaj taką długą jazdę kamery, która pokazuje nam kolejnych bohaterów mieszkających w tym domu, czy na podwórzu tego domu, w którym dzieje się akcja całego filmu. Proszę zwrócić uwagę, że to jest wszystko jedno ujęcie. Zobaczyliśmy już dwie postaci, teraz widzimy ulicę, która znajduje się tuż obok tego domu. I kamera pokazuje nam poprzez pozostałe ściany podwórka Jimmy'ego Stewarta, który będzie naszym głównym bohaterem. To jest zresztą pierwsze ujęcie. Widzimy, że Jimmy Stewart ma nogę w gipsie, widzimy, że ma dystans do siebie, bo napis głosi "Here lies the troubled body of L.B. Jeffries". Widzimy sprzęt fotograficzny, więc wiemy, że jest fotografem. Widzimy też zdjęcie, które zostało wykonane tym zniszczonym sprzętem fotograficznym. Pojawia się lampa błyskowa, która potem odegra ważną rolę w filmie, aż wreszcie możemy zobaczyć Grace Kelly, która będzie również odgrywała kluczową rolę w dalszej części filmu. I tak oto w ciągu w zasadzie kilkudziesięciu sekund mamy załatwioną całą sprawę wejścia, przedstawienia naszych bohaterów. Wiemy już kilka rzeczy o głównym bohaterze, a nie zostało wypowiedziane ani jedno słowo dialogu. Wszystko zostało pokazane w sposób czysto filmowy i to jest właśnie to, co Hitchcock nazywał czystym kinem. I czego przykłady znajdziemy też w Rebece, chociażby w tych scenach otwierających, które pokazują nam bibliotekę w ośrodku dla psychicznie chorych. Są tam takie momenty właśnie, kiedy jazda kamery jest również połączona z ujęciem z punktu widzenia postaci. Tutaj będzie takie ważne ujęcie ze szklanką mleka. Też nie mogę Państwu zbyt wiele zdradzić, żeby nie spoilować fabuły, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak została nakręcona ta scena. A tymczasem już bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na doskonałe seanse. Dziękuję.